Storybox zaprasza do wysłuchania książki Johna Galsworthy Saga rodu Forsythów, tom trzeci. Przebudzenie. Do wynajęcia. Czyta Konrad Biel. Była godzina piąta po południu. Lipcowe słońce, oświetlając hol w Robin Hill poprzez grube okno w suficie, rzucało plamę blasku akurat na zakręcie szerokiej klatki schodowej. Po środku tej smugi świetlnej stał mały John Forsythe w błękitnym, płóciennym ubranku. Włoski gorzały mu w tym oświetleniu, gorzały i oczy pod zmarszczonymi brewkami, bo oto malec, jak to już czynił niezliczone razy w oczekiwaniu na przyjazd ojca i matki, zastanawiał się, w jaki sposób po raz ostatni zejść schodami na dół. Czy przebyć 4 schody jednym skokiem, a 5 dalszych na siedzeniu? To już przestarzałe. Po poręczy? Ale jak? Na buzi nogami w przód? To już bardzo przestarzałe. Na brzuszku boczkiem? Do niczego. Na plecach z rozkrzyżowanymi w dwie strony ramionami? Nie wolno. A może na buzi głową w przód, w sposób nieznany dotąd nikomu poza nim samym? Taki był powód zmarszczki na rozjaśnionej słońcem twarzyczce małego Johna. W owym czasie, to jest w lecie 1909 roku, różne prostoduszne istoty noszące się właśnie z myślą uproszczenia mowy angielskiej nie wiedziały nic rzecz prosta o małym Johnie. W przeciwnym bowiem razie przyznałyby się doń jako do swego ucznia. Jednakże na tym świecie można wszystko aż nadto uprościć, bo oto prawdziwe imię chłopca brzmiało Jolyon, a jego żyjący ojciec i zmarły brat przyrodni z dawna już zagarnęli dla siebie dwa inne skróty, Joe i Jolly. Trzeba nadmienić, że mały John uczynił co w jego mocy, by zgodnie i z powszechną wymową nadać swemu imieniu najpierw formę John, później zaś John. Formę John przyswoił sobie dopiero wówczas, gdy ojciec wytłumaczył mu, że jest to konieczne. Ojciec posiadał dotąd tylko część jego serca. Część niezajętą przez stajennego Boba, co grywał na harmonii, i przez niańkę zwaną Da, która w niedzielę i święta przyodziewała fioletową suknię, a w życiu prywatnym, jakie dorywczo prowadzą i słudzy domowi, nosiła nazwisko Spraggins. Matka ukazywała się chłopcu jedynie na podobieństwo zjawy sennej. Cudownie pachnąca, gładziła mu główkę przed samym zaśnięciem i czasami przycinała jego złotobrązowe włoski. Gdy sobie rozbił czoło o piec w dziecinnym pokoju, przyszła zatamować krew, a gdy dręczyły go złe sny, siadała na łóżku i tuliła główkę chłopca do swej szyi. Była mu droga, ale daleka, ponieważ Da była tak bliska, a w sercu mężczyzny trudno naraz pomieścić więcej niż jedną kobietę. Z ojcem naturalnie łączyły go też więzy szczególne, wspólnoty. Mianowicie mały John roił sobie, że gdy dorośnie, zostanie również malarzem, z tą tylko maleńką różnicą, iż nie będzie malował obrazów jak ojciec, ale ściany i sufity, stojąc na desce pomiędzy dwiema drabinami, przepasany zapaćkanym fartuchem i owiany miłym zapachem świeżego wapna. Poza tym ojciec brał go z sobą do Richmond Park, gdzie chłopak mógł jeździć na kucyku zwanym dla swej maści myszką. Mały John urodził się ze srebrną łyżką w buzi, może trochę za wielką i zbyt wygiętą. Nie zdarzało mu się słyszeć, by ojciec lub matka zwracali się gniewnie czy to do siebie, czy to do niego, czy do kogokolwiek innego. Stajenny Bob, kucharz, Jane, Bella i reszta służby, a nawet Da, jedyna osoba nakładająca mu pewne hamulce, zwracając się do niego, mieli szczególny ton głosu. John był przeto święcie przekonany, że świat jest siedliskiem doskonałej, a nieustającej uprzejmości i swobody.